Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, naszym gościem, i Izabela Mortas-Rubak.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu, witam.
Może zaczniemy sobie naszą rozmowę od takich kwestii samorządowych. Samorządowcy podnoszą, że obecnie kluczową sprawą jest regulacja prawa oświatowego. Jest taka propozycja właśnie ze strony samorządowców, by finansowanie pensji nauczycielskich wzięło na siebie państwo, a całą resztę związaną z oświatą, czyli infrastruktura, dowóz dzieci do szkoły, samorządy. Jak Ministerstwo Edukacji zapatruje się na taki pomysł? Na taką propozycję?
Jesteśmy zwolennikami przede wszystkim jako Koalicja Obywatelska decentralizacji. Decentralizacja polega na tym, że państwo zapewnia stałe źródła finansowania, ale jednak gospodarują samorządy, również szkołami. Nie ma możliwości centralnie regulowania sieci szkół na przykład z pozycji ministerstwa. W związku z tym ta propozycja jest nierealna. To znaczy w tej chwili to, co dostają samorządy w ramach subwencji oświatowej, to są rzeczywiście takie pieniądze, które powinny wystarczyć na pensje nauczycieli, ale jednak poprzez subwencję oświatową. Teraz już trochę to zależy, że w różnych samorządach różnie to się dzieje. Jednym wystarcza, jednym nie wystarcza. Niektórzy muszą jednak, żeby szukać nauczycieli, dodatkowo finansować ich. Natomiast pierwszy raz, i to przyznają właściwie wszystkie samorządy, przy tej podwyżce o 30% dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, 33% dla początkujących, samorządy realnie dostały w subwencji taką kwotę pieniędzy, która umożliwia pokrycie tych podwyżek. I to jest pierwsza zmiana. Kolejne zmiany to już muszą dotyczyć Ministerstwa Finansów, dotyczące tego, żeby zapewnić stałe finansowanie samorządom na wszystkie zadania, które te samorządy wykonują. Natomiast my chcemy jeszcze zmienić jedną rzecz, tu też na prośbę samorządów już zapowiedziała pani ministra Nowacka, że postaramy się tak zmienić prawo, żeby samorządy przy powoływaniu dyrektora w konkursie następnym razem mogły mu raz przedłużyć tę funkcję na zasadzie już decyzji własnej samorządowców. Uważamy, że samorządność polega między innymi na tym, że się dostaje jakieś środki i nimi gospodaruje. Nie jesteśmy zwolennikami temu, żebyśmy my centralnie próbowali ustalać, w jaki sposób finansować poszczególnych nauczycieli.
A jednak są te komentarze, że to rujnuje budżety gmin, że rzeczywiście ta oświata to jest jednak potężny
niewątpliwie
wydatek.
Niewątpliwie oświata jest jednym z większych wydatków zarówno samorządów, jak i państwa. Ja przypomnę, że rok do roku, jeśli chodzi o budżet, ta subwencja oświatowa wzrosła o 36%, czyli nawet więcej niż wychodzi podwyżka, bo tam w międzyczasie były jeszcze w zeszłym roku jakieś nieduże podwyżki. W związku z tym realnie to jest 87,9 miliarda złotych, które idą na edukację, na subwencję oświatową, plus dodatkowe 4,3 miliarda dotacji przedszkolnej. Ta dotacja przedszkolna rok do roku wzrosła nawet o 140%. Nigdy tak nie wzrosła i nigdy nie była tak wysoka.
Od kwietnia ma wejść rozporządzenie dotyczące likwidacji pracy domowych. W starszych klasach mogą być, ale nieobowiązkowe i bez oceny. Jakie to ma przynieść korzyści?
Więc dokładnie, w szkołach ponadpodstawowych jest bez zmian. W przypadku klas 1-3 nie powinny być zadawane prace pisemne lub prace praktyczno-techniczne. Chodzi o to, że to nie jest tak, że powinniśmy potem konkurować rodzice na to, kto zbuduje najlepszy domek dla ptaków i potem ocena dla ucznia jest na podstawie zdolności rodzica. Natomiast pozostawiamy tak zwane zajęcia związane z małą motoryką, czyli ćwiczenie szlaczków, literek. Chodzi o to, że dzieci muszą to często nadrabiać również w ćwiczeniach domowych. W przypadku klas 4-8 prace domowe nauczyciel może zadawać, tylko mają być one nieobowiązkowe. Nieobowiązkowe, ale za to ma być tak zwana informacja zwrotna. Oczywiście mówię o pracach domowych pisemnych, natomiast oczywiście w dalszym ciągu normalnie na ocenę może być zadanie w postaci nauczenia się wiersza, przeczytania lektury, w ogóle uczenia się słówek, tego wszystkiego, co jest związane z nauką. My zdajemy sobie sprawę, że w coraz większym stopniu, jeśli chodzi o te prace pisemne, to nie tylko rodzice, tak jak zawsze, pomagają i w związku z tym ta ocena jest niewymierna, ponieważ łączy w sobie ocenę ucznia i rodzica, ale również mamy coraz częściej sytuację, w której wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Nie jest sztuką napisanie wypracowania, rozwiązanie zadania, nawet napisanie wiersza przy pomocy sztucznej inteligencji. Każdy ma to w telefonie. Jestem w stanie w chwilę napisać dla państwa limerykę o Kielcach.
Te argumenty są oczywiście zrozumiałe, no ale pojawiają się też takie i pani jako doktor nauk matematycznych też na pewno wie, że ta matematyka wymaga jednak ćwiczeń. I czy my rezygnując z tych ćwiczeń w domu nie pozbawiamy też możliwości uczniów, żeby sobie tę wiedzę po prostu utrwalili?
To jest ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o matematykę w ogóle, to ja na przykład ostatnio widziałam bardzo fajne oprogramowanie, które pomaga przy pomocy sztucznej inteligencji uczyć się matematyki. To prowadzi taki program pilotażowy, nie Warszawa, ale nie tylko, jest kilka innych jeszcze miejsc, w których to jest prowadzone. I tam na przykład uczniowie sami z własnej inicjatywy często robią zadania również w domach, bo mają możliwość korzystania z tego oprogramowania, ono je prowadzi. I okazuje się, że nie ma żadnej wątpliwości, że bardzo wielu nauczycieli mówi, my od dawna już zadając prace domowe, nie zadajemy ich obowiązkowo i na ocenę, bo my chcemy, żeby to realnie uczniowie robili te prace domowe, a nie ścigając się na ocenę, poprosili o to rodzica, korepetytora lub sztuczną inteligencję.
Tylko państwo wierzą też taką dobrą wolę ucznia, a często jest też tak, że jeśli coś jest nieobowiązkowe, no to tego po prostu nie ma, bo uczniowie często idą po prostu na łatwiznę.
To jest kwestia też pewnego sposobu pracy z uczniami, kwestia motywowania ich przez nauczycieli. My chcemy przygotować też materiały, które mogą pomóc nauczycielom szukać tej motywacji w uczniach, bo uważamy, że w ogóle zmieniają się wyzwania współczesnego świata. W coraz większym stopniu my musimy uczyć się całe życie. W związku z tym wewnętrzna motywacja dotycząca uczenia jest jedną z podstawowych umiejętności, którą musimy wytworzyć u uczniów, którzy będą kończyć w przyszłości szkołę. Zobaczmy, jak wiele zawodów już w tej chwili automatyzacja, robotyzacja czy sztuczna inteligencja zastępuje. Prosta rzecz. Chodzimy do sklepu. Jeszcze niedawno było 5 pań w 5 kasach. W tej chwili jest jedna pani przy kasie i mamy 7-8 kas automatycznych, samoobsługowych. W związku z tym musimy uczyć ludzi do przyszłości. Nie można tak, że będziemy powtarzać to, jak uczyliśmy kiedyś, i wychodzić z założenia, że przygotujemy ludzi do życia w innym świecie.
We wrześniu ma się też zmienić podstawa programowa. W założeniu będzie ona odchudzona. Czemu ma to służyć?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, od dawna już, po reformie minister Zalewskiej, kiedy zlikwidowana gimnazja, zwracali wszyscy nauczyciele uwagę, że podstawy programowe są mocno przeładowane, bo 6 lat edukacji ułożono w 5. Bo my mieliśmy klasy 4-6 plus 3 klasy gimnazjum, to było to kształcenie ogólne, które wsadzono w klasy od 4 do 8. Klasy 1-3 nie zmieniono i one nawet były przygotowane, przypomnę, pod 6-latków i nie zmieniono tego przy tej reformie. W dalszym ciągu, mimo tego, że to 7-latki chodzą do klas pierwszej, to podstawa programowa jest przystosowana do 6-latków. Natomiast te klasy od 4 jest taki szok. Dziecko idzie do 4 klasy i nagle się okazuje, że jest bardzo dużo tej wiedzy, a 7-8 już są dramatycznie przeładowane. W związku z tym, po pierwsze, był bardzo duży sygnał od nauczycieli, że coś z tym trzeba zrobić, że oni mają przestrzeni na powtarzanie, nie mają przestrzeni na to, żeby zaopatrzyć uczniów tą głęboką wiedzę, tą wiedzę, która pozostaje na dłużej. A po drugie, od przyszłego roku przestaje obowiązywać, już ten rok jest ostatni, gdzie na egzaminach ósmoklasisty i maturalny obowiązują zagadnienia egzaminacyjne, a nie podstawa programowa. W przyszłym roku już podstawa programowa obowiązuje. To jest zresztą pokłosie decyzji wcześniejszych również od pani Zalewskiej, gdzie najpierw wprowadzono to, że oczywiście podstawa programowa jest podstawą do egzaminów, ale potem pandemia spowodowała, że ograniczono się do zagadnień egzaminacyjnych. Ale przepisy popandemiczne kończą się w tym roku. Jeżeli byśmy nic nie zrobili, to ta rozbudowana podstawa programowa stałaby się podstawą do przyszłorocznego egzaminu maturalnego i ósmoklasisty. Na to nie mogliśmy pozwolić. Po prostu po jednak tych latach, gdzie w dużym stopniu nauczyciele też pracowali w oparciu o to, że były te zagadnienia egzaminacyjne, uczniowie mieliby problem z poradzeniem sobie z takim egzaminem. A poza tym naprawdę czasami mniej znaczy lepiej. Jeżeli mamy mniej tej wiedzy, ale mamy więcej czasu na nią, to mamy szansę na to, że uczeń naprawdę ją opanuje, a nie tylko będzie po łebkach pędził przez materiał.
Oczywiście kontrowersji nie brakuje, te chyba są zwłaszcza wokół historii, bo wiele treści zostało z tej podstawy programowej wyrzuconych, tu między innymi rola Jana Pawła II w obalaniu komunizmu, historia Danuty Siedzikówny Inki. Dlaczego akurat z tych treści państwo rezygnują? Jaka była ta weryfikacja?
Żeby nie było wątpliwości, rola w ogóle Kościoła i rola w powojennej w Polsce jest w dalszym ciągu. Natomiast Inka myślę, że wróci. To znaczy jestem przekonana, dlatego że rzeczywiście jest mało kobiecych bohaterek w ogóle w tej historii współczesnej. Natomiast ja bardzo jasno mówiliśmy o tym, że to, co było przygotowane, to były podstawy programowe przygotowane przez ekspertów, którzy przygotowali pewną swoją ofertę, w swoją wersję. My to w postaci prekonsultacji, które nie są obowiązkowe nawet dla ministerstwa, ale uznaliśmy, że chcemy społecznie zderzyć z opinią społeczną. I w tej chwili dopiero powstają dokumenty ministerialne i te rozporządzenia razem z tymi podstawami programowymi już przygotowanymi przez ministerstwo będą opublikowane mniej więcej w połowie kwietnia do konsultacji. I potem już są te oficjalne konsultacje, no w drugiej połowie kwietnia. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że oczywiście to, co widzieliśmy, to nie jest jeszcze końcowy dokument. Pewne rzeczy na pewno tam znowu się pojawią z tego prostego powodu, że uważamy, że są szczególnie ważne i nawet, że one nigdy nie zniknęły tak naprawdę, dlatego że jak ktoś mówi, że nie wiem, bitwa pod Grunwaldem, że jej tam nie ma, no tam są wojny polsko-krzyżackie, no nie da się mówić o nich bez wojny, bez bitwy pod Grunwaldem. Natomiast chcemy mimo wszystko, żeby na przykład było bardzo wyraźne w każdym miejscu wpisane, nie wiem, powstanie wielkopolskie i powstania śląskie. Chcemy, żeby wpisać wyraźnie jednak ludobójstwo wołyńskie. Tutaj jest jasna deklaracja ze strony ministerstwa i ja muszę powiedzieć dość jasno, że czasami mam wrażenie, że niektórzy robią awanturę w momencie, w którym wiedzą dobrze, że dokument, który czytają, nie jest dokumentem docelowym, ale po prostu z pobudek czysto politycznych.
Wśród propozycji zmian systemu edukacji jest też taka nowość, edukacja zdrowotna. Co państwo konkretnie mają na myśli, jak ona byłaby realizowana będzie?
W tej chwili edukacja zdrowotna jest w bardzo wielu miejscach już. To znaczy jest na przyrodzie, biologii, na WF-ie, w bardzo wielu miejscach ona się pojawia. Natomiast my chcielibyśmy trochę zmienić jednak funkcjonowanie wychowania do życia, które jest do życia w rodzinie. Tego przedmiot, który uważamy, tam jest trochę rzeczy, na przykład o zdrowiu seksualnym, natomiast mimo wszystko uważamy, że brakuje wiedzy dzieciom o zdrowiu psychicznym, brakuje dzieciom wiedzy o zdrowym odżywianiu się, o zdrowym trybie życia, sporcie. I bardzo często słyszymy, że szczególnie w obecnej kondycji psychicznej tych treści powinno być więcej. W związku z tym rzeczywiście będziemy starali się, żeby tej edukacji zdrowotnej było więcej. Podobnie jak przy okazji odchudzania podstaw programowej chcemy, żeby pojawiło się zagadnienia związane z na przykład zmianami klimatycznymi, które są bardzo ważne, bardzo emocjonujące młodzież i bardzo ważne z punktu widzenia przyszłości świata.
To jeszcze przenieśmy się może na ten grunt lokalny. Trwa kampania samorządowa. Dziś pani przyjechała wesprzeć kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Agatę Wojdę na urząd prezydenta miasta Kielce. Odbędzie się dzisiaj też spotkanie poświęcone edukacji właśnie. Jak pani sądzi, na ile w ogóle kwestie edukacji są ważne dla wyborców? Na ile wyborcy pod tym kątem studiują programy wyborcze kandydatów?
Najpierw doprecyzujmy. Ja dokładnie przyjechałam spotkać się zarówno z dyrektorami szkół, jak i z kuratorem, żeby porozmawiać o edukacji. Ja rzeczywiście przy okazji również chciałabym wesprzeć panią Agatę Wojdę, która jest świetną kandydatką na prezydenta miasta Kielce i dla której edukacja też jest ważna. Właśnie o tym chcemy mówić między innymi mieszkańcom Kielc, jaki jest jej pomysł na edukację. Edukacja to przyszłość i to zarówno przyszłość miasta w tym znaczeniu, że młodzi obywatele tego miasta będą to miasto w przyszłości budować, ale przede wszystkim no, większość mieszkańców Kielc ma dzieci, ma wnuki, ma osoby, dla których ich przyszłość zależy od tego, jaka będzie edukacja. W związku z tym jestem przekonana, że również dla pani Agaty Wojdy to jest oczywistą oczywistością, że bez dobrej edukacji nie będzie dobrej przyszłości młodych mieszkańców Kielc, a właśnie od samorządu ta jakość edukacji najbardziej zależy. Najlepiej to pokazuje przykład na przykład Warszawy, która ma bardzo dobrą edukację i ta edukacja na przykład w testach PISA wypada no naprawdę na tle całej puli krajów OECD imponująco. To pokazuje, jak bardzo samorząd ma wpływ na edukację. My chcemy jeszcze, żeby na przykład pewne rozwiązanie trochę poluzować, żeby dać większą swobodę samorządu w pewnych decyzjach. Uważamy też, że bardzo ważne jest, jak po odchudzeniu podstaw programowych, że powstaje ta przestrzeń na pewno, na przykład na regionalizmy, czyli na opowiadanie czy w historii, czy w geografii o pewnych obszarach, które są charakterystyczne dla danego regionu. Więc przyszłość. Edukacja to przyszłość. Bez dobrej edukacji nie będzie dobrej przyszłości dzieci w Kielcach, a to, że pani Agata Wojda wie o tym i umie o tym mówić, to jest bardzo ważne.
Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Radia Kielce.
Dziękuję Państwu bardzo.